Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica gorąco serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dziękujemy ojcu Piotrowi za przekazanie głosu. Rzeczywiście znajdujemy się na Grochowie w Warszawie w parafii Najczystszego Serca Maryi, gdzie gospodarzem jest Matka Boża, ale też ksiądz prałat Krzysztof Ukleja, który to wszystko zorganizował i nas gości. A teraz jesteśmy w studium, by uczestniczyć w rozmowach niedokończonych, które będziemy współtworzyć razem z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim, ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, z panem profesorem Wiesławem Janem Wysockim z UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z księdzem Krzysztofem Ziółkowskim, kustoszem Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminie oraz z panem Grzegorzem Jeleniem, nauczycielem historii też w Radzyminie, w radzymińskich szkołach. Przerwana zmowa milczenia cudu nad Wisłą, pamięć roku 1920, w 23. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II, dokładnie 13 czerwca 1999 roku. Jan Paweł II spotkał się tutaj w Radzyminie i nie tylko w Radzyminie, z pielgrzymami spotkał się z naszą historią, z naszą pamięcią i tożsamością. Prosimy pana profesora Wiesława Jana Wysockiego o wprowadzenie nas w temat roku 1920 na tych terenach, gdzie przecież te walki dokonywały się tutaj, dokonywało się zwycięstwo. Dlaczego mówimy, że jest to przerwana zmowa milczenia cudu nad Wisłą?
W 20. stuleciu, stuleciu minionym, dwukrotnie nasze społeczeństwo odzyskało wolność. Raz to było w roku 18, po cało 19-wiecznych zmaganiach o sprawę wolności w każdym pokoleniu. I w 18 roku zdawano sobie doskonale sprawę, jak bardzo ważna, jak bardzo kupiona jest ta wolność. I nagle przychodzi zagrożenie w rok później. Niewypowiedziana wojna polsko-bolszewicka, w której ze wschodu próbuje się przesunąć rewolucja na tereny niemieckie, bo sam ani Lenin, ani Trocki nie wierzyli w możliwość, że w Rosji będzie można zbudować państwo komunistyczne. Wiedzieli, że klasa robotnicza jest w Niemczech, jest we Francji, jest w Wielkiej Brytanii, więc trzeba było zrobić centralny ośrodek rewolucji w Niemczech. Ale na drodze stała Polska. Rozpoczęła się wojna cywilizacji przeciwko robotniczo-chłopskiej armii, stanęła armia, Wojsko Polskie. Na czele rządu wówczas był i chłop, i przywódca socjalistyczny, Witos i Daszyński. To jest swoisty paradoks historii, ale następuje zderzenie. Co więcej, sytuacja jest bardzo niedobra, bo przecież po pierwszych sukcesach i po wyprawie na Kijów, która była wojną o wolną Ukrainę, wojska polskie muszą się cofać. I cofają się aż pod Warszawę. Często w bardzo trudnych warunkach, zdemoralizowane. I nagle tutaj staje się coś, co potem nazwano cudem nad Wisłą, bo zmieniły się losy wojny. Do tej pory bolszewicy gonili, a Polacy uciekali, a teraz rozpoczęli Polacy natarcie i bolszewicy zaczęli uciekać. Więc to nastąpiło coś przełomowego. Ja już nie będę wchodził w polityczne uwikłania, dlaczego właśnie ten cud nad Wisłą, bo to przecież pomysł Stroińskiego, ale to nie o to chodzi. Określenie cud nad Wisłą jest najbardziej adekwatny i chyba dzisiaj wszyscy nie mają wątpliwości, że tutaj stało się coś bardzo przełomowego, szalenie ważnego i zmieniło losy wojny. To jest miejsce, w którym, które ma bardzo symboliczne miejscowości. Ossów, Radzymin, całe Przedmoście Warszawskie, Narew, z Piątą Armią i uderzenie z Nadwieprza, znakomite uderzenie, które ostatecznie doprowadza do wielkiego przełomu, rozbicia armii bolszewickiej, przynajmniej tej armii północnej, Tuchaczewskiego i wypędzenie. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy polityczne. Natomiast jest tu jeszcze jeden element, który chciałem podkreślić. Rola Kościoła. W naszych dziejach tak się to układa, że sprawa państwowości z etosem chrześcijańskim jest czymś bardzo takim elementarnym. To pięknie powiedział Kalwin przecież, Stefan Żeromski, który znakomicie znał mentalność polską. Mówił, że jeżeli ktoś będzie próbował rozdzielić ten splot spraw państwowych i religijnych, to ma krew pod siekierą. To właśnie jest to odróżnienie narodowej specyfiki polskiej od innych społeczności nas otaczających. Tutaj ten splot jest bardzo silny i Kościół jak nigdy zaangażował się właśnie w ten przełom. Biskupi z Jasnej Góry apelowali, każdy z biskupów, zwłaszcza tych terenów, które dotknęła stopa bolszewicka, apelował do swoich księży także, żeby zostawali, bo jest miejsce ich przy swoich wiernych. I jednocześnie marszałek Piłsudski apelował też do kardynała Kakowskiego, by do wojska poszli kapelani jak najlepsi, żeby właśnie zapewnili ten przełom, to co nazywamy esprit de corps, czyli pewną taką świadomość, bo widział, że nie tylko broń zwycięża, ale także ta motywacja, to uduchowienie. I kapelani poszli. I dwóch z nich zginęło na linii frontu. Ksiądz Ignacy Skorupka i ksiądz Stanisław Rozumkiewicz, kapelan Legii Akademickiej 36. Pułku Piechoty.
Pan profesor Wiesław Jan Wysocki. Panie profesorze, cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska. Powiedział pan profesor o tym zjednoczeniu narodu i kościoła, spraw państwowych ze sprawami kościelnymi. Wiele osób myśli, że cud nad Wisłą dokonał się bez użycia siły militarnej. Wiemy, że zainteresowania pana profesora to też takie zainteresowania i wiedza związana z militarnością. Uzbrojenie tej armii polskiej wówczas, która stanęła naprzeciwko bolszewików, też finansowanie całego tego przedsięwzięcia, bo przecież ci żołnierze nie nakarmili się łaską Bożą, czy nie nakarmili się błogosławieństwem, żeby mieć siły fizyczne do walki z bardzo bestialskim zbrodniarzem.
Cudów tutaj nad Wisłą, czy w tej wojnie z bolszewikami, było bardzo wiele. Obie strony popełniły sporo błędów. Tylko akurat tak się złożyło, że tutaj myśmy potrafili wykorzystać wszystkie błędy bolszewickie, natomiast bolszewicy nie byli w stanie wykorzystać okazji, jakie myśmy im dawali. Poczynając od tego, że plan kontrofensywy był znany bolszewikom, Tuchaczewski uznał go za prowokację. Myśmy mieli wgląd, dzięki złamaniu szyfrów bolszewickich, wgląd w działania operacyjne wojsk Tuchaczewskiego. Co więcej, zagłuszaliśmy radiostacje bolszewickie, bo one miały swoją centralę w Mińsku. Cytadeli było bardzo blisko do tych radiostacji lokalnych poszczególnych armii bolszewickich i to jest symboliczne, że nakładano na fale bolszewickie cytaty z Pisma Świętego. To jest właśnie ten taki bardzo wyrazisty element wojny cywilizacyjnej, jaka się toczyła. Ale przecież takich przypadków było dużo. Nasielsk, gdzie oddział wtargnął do sztabu armii Szuwajewa i Szuwajew na dwa dni stracił całkowitą orientację. Pod Wólką Radzymińską przecież akcja kapitana Stefana Pogonowskiego, który zapłacił życiem za to, ale spowodował wielkie zamieszanie w szeregach bolszewickich. I takich przypadków jest sporo, gdzie potrafiliśmy wykorzystać różne okazje, by wprowadzić w szeregi bolszewickie zamieszanie. W kręgach kościelnych utarło się przekonanie, że bolszewicy widzieli Matkę Boską. Kardynał Łakowski wielokrotnie w swoich zapiskach przekazywał, że usłyszał to od jeńców bolszewickich. Temu nie można zaprzeczyć, ale jednocześnie historyk nie może tego potwierdzić, bo była to wizja nie dla wszystkich, tylko dla niektórych. Że ich opanował swoisty strach, to jest fakt. Więc po skutkach możemy mówić o tym, że coś musieli przeżywać, co bardzo ich poruszyło. Być może była to właśnie, jak sami opowiadali, wizja Matki Bożej, która osłaniała miasto przed kulami bolszewickimi i polskich żołnierzy. Matka Boża łaskawa, opiekunka Warszawy, jest znana z tego w naszych dziejach, że wielokrotnie orędowała, opiekowała się społecznością jej powierzoną, więc niech to nas nie dziwi, ta wielka batalia, mająca trzy swoje pola walki, została sprowadzona do nadprzyrodzonego działania, ale jednocześnie temu towarzyszył wysiłek wojska, wysiłek sztabów i naczelnego wodza. O tym wszystkim musimy pamiętać, bo to jest pewna jedność, która przesądziła o sukcesie polskim.
Bardzo gorąco dziękujemy. Przerwana zmowa milczenia cudu nad Wisłą wojny warszawskiej 1920 roku, a jednocześnie 23. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II i spotkania tutaj na terytorium diecezji warszawsko-praskiej w Radzyminie. Jest z nami ksiądz biskup Romuald Kamiński. Księże biskupie, prosimy o ten wymiar duchowy, wymiar papieski tego wydarzenia.
Ten wymiar duchowy, kochani, to właśnie on ma swoje korzenie w 1920 roku. Pan profesor Wiesław mówił jako znawca strategii, militariów, historii Polski, ale dobrze, że też dotknął tego, co jest cudem, tak jak się to normalnie rozumie, prawda, że wydarzyły się jakieś okoliczności wyjątkowe. I tu nie chodzi tylko o to, że jakoś tam zazębiły się wyjątkowe wydarzenia militarne, czy strategiczne, czy rozkazy wodzów były jakieś nadzwyczajne. Trzeba pamiętać, że historia obecności Matki Bożej ma realne zakorzenienie w naszej historii. I to od samego początku. Tego nie można jakoś nie zauważyć. A tutaj w tym ciągu to przecież śluby Jana Kazimierza koniecznie trzeba wspomnieć. Trzeba wspomnieć na świętego Andrzeja Bobole, który posłużył królowi poprzez ułożenie tego niezwykłego tekstu ślubowania. I to wszystko potem w tej historii ma swoje miejsce, bo zanim wróg dotarł tutaj pod Warszawę, to Warszawa była na ustach właściwie całego świata, nie tylko jako bohaterzy w obronie i tak dalej, ale jako społeczność modląca się. I wśród relikwii, które były wystawione do publicznej adoracji, były relikwie błogosławionego Andrzeja Boboli. To wszystko ma ten ciąg, powiedziałbym, bardzo, bardzo maryjny. I ci korespondenci, ale także przedstawiciele tych ataszatów wojskowych, którzy tutaj zostali, oni wszyscy w swoich tych depeszach mówili, że nigdy w życiu nie widzieli tak modlących się ludzi. A więc to były bardzo naprawdę realia. To nie jest pobożne opowiadanie. I te realia przełożyły się na... To trzeba patrzeć, myślę, w sposób bardzo prosty. W tym sensie cud, że była realna pomoc Matki Bożej, przez pośrednictwo której modlono się do Pana Boga, wiedząc jednocześnie, że same nasze ludzkie siły tutaj są niewystarczające. Przecież to dla nas nie jest nic nowego. Jak chorujemy, modlimy się o pomoc Bożą. Jak chcemy wykonać jakieś dzieło, modlimy się o pomoc Bożą. I w tym sensie wyprosiliśmy tę interwencję.
Czyli Maryja zwyciężyła za nas, czy raczej naród pod hetmaniu Maryi zwyciężył?
Nie. To właśnie, tutaj ojciec chce nas sprowokować, a odpowiedź jest prosta. Każdy ma swoje miejsce. I to, o czym mówił i profesor, i tutaj ojciec, że tak powiem, próbuje zahaczyć. Bardzo wielu ludzi dotkniętych wtedy taką dozą zazdrości, kiedy mówiono o cudzie, no to poczuli się obrażeni. Żadnego cudu, to nasz geniusz wojskowy, nasza armia, nasza krew i tak dalej. Wszystko ma swoje miejsce. Matka Najświętsza nie odbiera zasług nikomu, ale człowiek musi wiedzieć, że my jesteśmy mocni siłą Pana Boga. I narzędziem jesteśmy, tak jak mówi pan profesor, tylko że poza mikrofonem to poszło. Tak. I jeśli tam jest w tytule naszego spotkania, że zmowa milczenia, no to właśnie ta zmowa milczenia w okresie do II wojny światowej to miała swoje fundamenty. W tym właśnie, że niektórzy poczuli się trochę obrażeni. Jakie tam cudowności, kiedy genialne nasze posunięcia i bitność polskiego żołnierza. A po wojnie poczuli się oburzeni ci, którzy no, mieli bliżej naszego wroga niż powiedzmy historii naszej ojczyzny.
Ja tylko dwa zdania, jeśli mogę. Pierwsze zdanie. Z Jasnej Góry biskupi polscy wołali do papieża i całego świata katolickiego o szturm modlitewny do nieba za Polską. I ten szturm modlitewny nastąpił. W Kościół powszechny modlił się za Polskę. I zdanie drugie. Postać błogosławionego wtedy, Andrzeja Boboli, była szczególna. Wysłano listy do papieża Benedykta XV w sprawie beatyfikacji. Napisał także naczelnik państwa Józef Piłsudski list, prosząc, by został patronem kresów naszych. To jest też piękne.
Tak, mówiąc kolokwialnie, wcieliśmy się księdzu biskupowi, tutaj ordynariuszowi, w głos i w myśl. Księże biskupie, w 1999 roku do Radzymina przybywa Jan Paweł II. Jesteśmy już 10 lat po pierwszych wyborach, nie w pełni wolnych, ale już możemy mówić o innej, nowej rzeczywistości. Czy wówczas też była zmowa milczenia? Czego dokonał Jan Paweł II tutaj swoją obecnością?
Trochę wspomniałem, może niezgrabnie, ale Radzymin właśnie do tamtej pory był stygmatyzowany tym, że No, starali się ludzie, całe pokolenia. Jest tutaj profesor z nami, który uczy historii, to powie, bardzo bym prosił o to. I przecież wiemy, że Razymin bardzo cierpiał. Jeśli chciano cokolwiek jakoś dźwignąć z tej historii i upublicznić, czy przekazać te treści młodym pokoleniom, to władze ówczesne i cały, powiedziałbym, system gospodarczy był przeciwko na przykład rozwojowi miasta. Przecież Radzymin zaczął się dynamicznie rozwijać najpóźniej ze wszystkich tych okolicznych miasteczek tutaj leżących na tym szlaku Bitwy Warszawskiej. I przyjazd Ojca Świętego to z jednej strony jakby postawił już taką kropkę. Dość tej starej historii, zróbmy odsłonę jakby i rozpocznijmy nowe czasy, pokazując, co się wielkiego w tej historii wydarzyło. Ojciec Święty na terenie diecezji, w tej jakby w dzisiejszych granicach, był nie pierwszy raz, bo przecież był i na stadionie dziesięciolecia i był u Salezjanów na Kawęczyńskiej, kiedy było otwarcie, zamknięcie synodu ogólnopolskiego. Ale ta pielgrzymka w 99 roku, Ojciec Święty obmyślił dla niej specjalny scenariusz. Ponieważ on był rówieśnikiem Bitwy Warszawskiej i to w sercu nosił i miał okazję we właściwym miejscu, w właściwej porze to powiedzieć. I w tym przemówieniu, które wygłosił przed katedrą i wcześniej, kiedy spotykał się z biskupami, kiedy padało hasło, oni są z diecezji warszawsko-praskiej, to ten jeden wątek był ustawicznie powtarzany. Kładę na was obowiązek zatroszczenia się o wielkie dziedzictwo roku 1920. I muszę nieskromnie powiedzieć, że od samego początku to jest solidnie czynione.
Ekscelencjo, jeszcze jest jeden wątek. Jan Paweł Wielki został honorowym obywatelem Radzymina. O tym też mówimy. I to Radzymianie prosili go, żeby był u nich. I papież powiedział, jak Bóg pozwoli. I pozwolił.
Przerwana zmowa milczenia cudu nad Wisłą. Pamięć roku 1920. 23. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II i spotkania tutaj z wiernymi. Odwiedzenia też Radzymina 13 czerwca 1999 roku. Oddajmy głos tym, którzy w Radzyminie żyją bądź posługują. Pan Grzegorz Jeleń, nauczyciel historii.
Trzy dni walk o Radzymin między 13 a 15, tak naprawdę jeszcze 16 sierpnia było bardzo duże zagrożenie, że Radzymin zostanie ponownie przez bolszewików zdobyty. To takie dni chwały naszego małego miasteczka. Niestety, kiedy w 1944 w lipcu wkroczyła Armia Czerwona, pierwsze dokumenty, jakie zginęły, to były dokumenty z parafii. Tutaj starano się wszystko, co dotyczyło Bitwy Warszawskiej, po prostu zniszczyć. Na cmentarzu poległych stał sowiecki czołg, a w domu pielgrzyma, gdzie przed wojną przybywali nawet z Wilna czy z Grodna, żeby odwiedzić groby swoich bliskich, byli żołnierze Armii Czerwonej, strzegący tego kabla, telefonicznego, który był z Rembertowa na wschód. W czasie PRL-u, na tych pierwszych...
O co chodziło z tym kablem?
To była informacja, łączność przekazywana, wszystkie informacje z Rembertowa daleko na wschód, co się tutaj u nas dzieje.
44.
44, 45. Oczywiście żołnierze sowieccy zachowywali się tak jak wszędzie. Jest taki przykry moment, kiedy po prostu popili, wyszli, zaczęli strzelać i rykoszet kuli zakończył życie 15-letniej dziewczyny. Oczywiście oni mogli wtedy robić wszystko. A sam cmentarz? Sam cmentarz był miejscem, gdzie starano się wszystko zniszczyć. Czyli poodcinano te uchwyty na flagi, starano się zamazać tablice nagrobne. I tak naprawdę wtedy ten cmentarz płonął tylko 1 listopada i w dzień zaduszny. Wtedy smutni panowie, bo tacy się po cmentarzu kręcili, jak gdyby nie byli w stanie opanować. A kiedy ludzie wchodzili na ten cmentarz, no to był taki zwyczaj, żeby małe dziecko za rękę zaprowadzić i zapalić świeczkę zniczyć żołnierzykowi. Ja byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem. Miałem zaledwie 7 lat. Ja nie wiedziałem, że to jest Bitwa Warszawska. Ale kiedy w ten dzień zaduszny, czy 1 listopada z rodzicami przychodziło się na groby swoich zmarłych, to po prostu wiedziałem tylko, że tam spoczywa polski żołnierz. A polskiemu żołnierzowi należy się szacunek, bo on walczy o ojczyznę. Oczywiście ci, którzy w jakiś sposób starali się to uhonorować, to też później mieli różnego rodzaju przykrości. Wchodząc po prostu tylko się skiwało głową, czy się chwilę zatrzymało przed grobami, przed kaplicą. Tutaj duże zasługi ma świętej pamięci już ksiądz Stanisław Lis, bo on zabierał z parafii stolik, siostra Janina, kilka starszych pań i on wtedy 15 sierpnia odprawiał na tym cmentarzu msze święte. Oczywiście to też czasy takie, kiedy no, było mnóstwo kłopotów. Za księdza Stanisława było podpalenie materiałów budowlanych, które były przygotowane. Wcześniej za księdza Kowalskiego też były różnego rodzaju problemy na to, żeby odbudować kościół. Do w sierpniu 1944 roku wycofujący się Niemcy po raz drugi się wycofywali, wysadzili fronton kościoła w powietrze. Także i teraz po odbudowie to nie wygląda tak, jak było przed wojną. Na przykład nie ma zegara, który był widoczny z dużych odległości. Także Radzymin miał zostać zapomniany i to miało boleć. A zaczęto od tego, że zabrano powiat. Potem do Radzymina naczelnicy przywożeni byli w teczce, byli nominowani. To, co było robione, to tam gdzieś kawałek asfaltu, kawałek elektryczności, ale rozwoju żadnego nie było. Nie rozwijano mediów. Ludzie zakładali spółdzielnie, chcieli w Radzyminie się budować, ale im mówiono, że nie ma szans, bo nie ma wodociągów, nie ma kanalizacji. Radzymin po prostu miał zniknąć, miał się stać takim zaściankiem, żeby o tej bitwie całkowicie zapomnieć. A groby? Groby, kiedy cmentarz już był za mały, bo był w administracji parafii, to księdzu Stanisławowi Lisowi mówiono wprost, chowaj w groby żołnierskie. Tak, żeby rozkopać te groby, żeby te tablice w pewnym momencie zginęły. No to jest teraz taka legenda, anegdota opowiadana, ale dzięki temu, że ksiądz Stanisław po prostu po tym cmentarzu biegał wręcz z metrówką, on mierzył, że jak był grób, to tylko miała być szerokość metra. I mówił, synu, co ty robisz, chcesz 10 centymetrów, ty jeszcze 10 tak zrobi i ja będę musiał te żołnierskie mogiły rozkopywać. Także tutaj ta rola kościoła w tym, żeby i księży, którzy posługiwali w radzymińskiej parafii, żeby tą pamięć zachować, no jest niesamowita. Także no, my wiedzieliśmy, kiedy człowiek się dowiadywał, to muszę powiedzieć, że w szkołach było na tyle uczciwie, że kiedy byłem w liceum, w radzymińskim liceum chodziłem, to nauczyciel historii po prostu mówił, dowiedz się sam. To jest pewna tajemnica.
W których latach?
To były lata no, 70. 70., 75., kiedy rozpoczynałem swoją edukację w liceum. Czyli tutaj też bardzo duża rola i tych, którzy po prostu nie kłamali. Jeśli nie było można czegoś powiedzieć, to zostawiali niedomówienia. Poszukaj. No a wtedy wiadomo, że jest dom. dom, dziadkowie i ta tradycja i ta chwała, która była, po prostu u nas przetrwała. Ale też był taki żal, że wszędzie się rozwija, a nie w Radzyminie. Że w Radzyminie ludzie chcą budować, chcą mieć spółdzielnie, to ich odsyłają do Legionowa albo do Wołomina, bo tutaj nie wolno. Także przyszedł ten czas i tak naprawdę święty Jan Paweł Wielki to pierwszy taki moment, to jest utworzenie diecezji warszawsko-praskiej i wyniesienie radzymińskiego kościoła do roli kolegiaty. To dla nas, dla Radzyminiaków był pierwszy sygnał, że ta chwała Radzymina powraca. A wizyta to po prostu było to ukoronowanie. Radzymin dzięki świętemu Janowi Pawłowi II znalazł się na ustach całej Polski, ale też i całego świata. I to, co było zakłamane, to, co było, jak gdyby starano się to wszystko zniszczyć, wymazać, to wszystko wróciło w glorii. Jedna wizyta, te 30 minut i te słowa, które nam zostawił. Te słowa, które dźwięczą w uszach i człowiek się sam zastanawia, jaką trzeba mieć miłość do własnego kraju, do wiary, do Boga, żeby przyjechać i żeby z tymi ostatnimi po prostu się jeszcze przywitać, żeby im podziękować. Zresztą są relacje, można zobaczyć tych dziadków już ponad 90-letnich.
Najstarszy miał 113 lat. 4 lata po wizycie dopiero tak. Odszedł.
Także można było zobaczyć na te twarze ludzi, którym przywrócono godność. Bo w PRL-u nie można było się chwalić tym, że się brało udział w Bitwie Warszawskiej, że za bój z bolszewikami otrzymało się Krzyż Virtuti Militari, czy też Krzyż Walecznych. Można było przypomnieć, że to na radzymińskim rynku, tak naprawdę za kościołem, generał Józef Haller, maryjny generał, bo modlił się, leżał krzyżem przed krzyżem w cegielni, prosił Najświętszą Panienkę o odwrócenie losów, wręczał żołnierzom krzyże Virtuti Militari, krzyże walecznych. Jakże wtedy często padało to słowo w boju albo poległ. To wszystko jak gdyby wróciło. My mogliśmy wtedy poczuć się tak swobodnie, że żyjemy w mieście, które jest tym punkcikiem na mapie Polski, ale ważnym punkcikiem.
Panie Grzegorzu, 102 lata temu, 23 lata temu spotkanie z Janem Pawłem II, pan uczy młodzież w liceach, w szkołach radzymińskich, spotyka ich na co dzień. Czy młodzież jest wciąż zainteresowana swoim dziedzictwem, pamięcią przodków, zwłaszcza teraz, gdy Radzymin zaczyna być wielką metropolią przy tej części Warszawy?
Proszę ojca, czy są zainteresowani? Ja myślę, że to jest rola dorosłych, to jest rola nauczycieli, nasza rola. Jeżeli my będziemy w stanie zainteresować, jeżeli będziemy w stanie pokazać, jak to jest ważne, to wtedy to zainteresowanie jest. Teraz jestem podczas rozwiązywania konkursu dla klas 4 i 5 o Janie Pawle II. W Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie zgłosiło się, bo tam jest sporo osób, zgłosiło się z klas 4 i 5 ponad 90 osób. Po to tylko, żeby dostać materiały, żeby przeczytać, żeby napisać test. Ale w naszych testach my zawsze na końcu zadajemy jedno pytanie. Teraz było pytanie, żeby oni odpowiedzieli, co takiego było w Janie Pawle II, że uznano go za świętym. Jakie cechy charakteru? Co jest warte naśladowania? I oni po prostu piszą. Ale to zależy od dorosłych, od nauczycieli. Ciekawie piszą. Piszą po prostu, że chcieliby tak jak Ojciec Święty. Chcieliby po prostu uczyć się, poznawać języki. Chcieliby zwiedzać świat. Ale też, że tak jak on, chcieliby otaczać innych ludzi miłością, pomocą. Po prostu podczas tych życiorysów, bo tak naprawdę te materiały to są życiorysy, to jest przemówienie, które było, to słowo, które Jan Paweł II zostawił, to jak gdyby zmusza ich do pewnej refleksji. Ale to też są różnego rodzaju gry, które organizujemy. To są gry, które rozpoczynamy na cmentarzu poległych, na tym miejscu, które dla nas, Radzyminiaków, jest naszym sanktuarium.
Organizujemy, czyli kto?
No, organizujemy, czyli ludzie, którzy, nauczyciele czy rodzice, którzy też są zaangażowani, którym zależy na tych wartościach, którzy widzą, że świat nie idzie w dobrym kierunku. A tak naprawdę wartość zostaje. Coś, co jest prawdziwe, przetrwa. To, co jest ułudą, co jest tylko jakimś takim pięknym hasłem, to po prostu minie.
Grzegorz Jeleni, nauczyciel historii. Przerwana zmowa milczenia cudu nad Wisłą. Pamięć roku 1920, 23. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II. Z nami kustosz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, ksiądz Krzysztof Ziółkowski. Sanktuarium powstało z nakazu biskupa czy z woli ludu?
Więc dzięki na pewno władzom diecezjalnym te pomysły zostały zrodzone, ale właśnie dlatego, że Jan Paweł II powiedział, żeby pamięć o tych wydarzeniach trwała. I kiedy Jan Paweł II postawił stopę na nekropolii radzymińskiej, to właśnie przede wszystkim przerwał zmowę milczenia i zwrócił godność, honor tym wszystkim, którzy polegli. I ta zmowa milczenia przerwana to jest właśnie też sanktuarium Jana Pawła II wybudowane na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej na polach bitwy, czyli w tym miejscu, gdzie te walki się toczyły, bo kościoły, które były wotum za zwycięską bitwę warszawską, powstały, ale ten budowaliśmy rzeczywiście na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, żeby po prostu podziękować. Jan Paweł II podziękował bohaterom. My chcieliśmy podziękować Janowi Pawłowi II, że przypomniał o tym. I mamy nie tylko sanktuarium, mamy też już małe muzeum, gdzie mamy holboxa i różne takie interaktywne gry dla młodzieży. W tej chwili przychodzi młodzież z liceum, przychodzi młodzież ze szkół podstawowych i chcą poznawać historię tamtej bitwy. Bo rzeczywiście zmowa milczenia trwała. Organizowaliśmy kilka sympozjów takich popularno-naukowych poświęconych Bitwie Warszawskiej Janowi Pawłowi II. I jeden z profesorów, profesor Czernik, taką opinię przedstawił, że właśnie po II wojnie światowej bolszewicy, tutaj możemy powiedzieć te rządy sowieckie w Polsce, dokonały przeglądu wszystkich bibliotek narodowych, uniwersyteckich, powiatowych i to, co było związane z 20 rokiem, zniknęło. Więc to była zaplanowana akcja. Ja spotkałem się z kilkoma osobami, których rodzice brali udział w 20 roku. Pojechałem do Kolbuszowej. Pewien pan, który miał wtedy 85 lat, już był po wylewie, mówi: proszę księdza, mój tata walczył pod Radzyminem, ale powiedział mi to na 5 lat przed śmiercią, kiedy ja już byłem dorosłym mężczyzną i kiedy miałem już dzieci, dorastające dzieci, ale nie powiedział tego, bo bał się, że nie zdam matury, nie dostanę się na studia i dopiero przed śmiercią wyjawił, że walczył pod Radzyminem. Jedna z pań przysłała kotylion, którym warszawiacy dekorowali wyruszających na front. I jedyna pamiątka, jaka pozostała jej po ojcu, została przysłana, to jak się dowiedziała, że takie małe muzeum robimy, bo resztę ojciec zniszczył, jak był nękany przez UB. I został tylko kotylion, najcenniejsza rzecz, jaką mieli. Więc mamy takie małe muzeum, w którym są artefakty z tamtych lat. No i chcemy je przybliżać. Dzięki też księdzu biskupowi Romualdowi, który jest razem z nami, została postawiona statua Matki Bożej Łaskawej, przypominająca wydarzenia 20 roku. I to też spowodowało, że Radzymin stał się sławny. Na mapie Polski jest to miejsce, gdzie pielgrzymki przyjeżdżają, chcą się pomodlić przy Matce Bożej, chcą poznać historię i dziękują, że w 20 roku były to praktycznie jedyne wydarzenia. Mieliśmy kościół, który ksiądz biskup pobłogosławił i pomnik Matki Bożej Łaskawej, która objawiła się dwa razy, 14 sierpnia w Osowie i 15 sierpnia w Ulce Radzymińskiej. Także próbujemy przerwać tę zmowę milczenia i ja żartuję, że teraz 100 lat będziemy mówić o zwycięskiej bitwie radzymińskiej.
Księże Kustoszu, pytanie, czy do tego sanktuarium, czy do tego muzeum przybywają również ci, którzy są spadkobiercami bolszewików, czyli czy są gośćmi Rosjanie, historycy rosyjscy, naukowcy, nauczyciele?
No nie, ale Białorusini tak, ale Ukraińcy tak. Mamy ich sporo i chcą, jak się dowiedzą tylko, że takie muzeum jest, to przychodzą, przedstawiają się, chcą zobaczyć, jakie mamy artefakty, czy czego mogą się dowiedzieć. Natomiast pewien pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, kilka lat temu odwiedził Polskę i mówił, że w Stanach Zjednoczonych jego pracodawcą jest Rosjanin. I pytał, gdzie ty jedziesz w Polsce? No do Warszawy, a tak konkretnie to gdzie? On mówi, no do Radzymina. I ten jego pracodawca Rosjan mówi, wiem, to my tam w 20 roku przegraliśmy bitwę. Także okazuje się, że Rosjanie orientują się dobrze, ale też chcieliby rzeczywiście, żeby nic nie pozostało, żeby żadnych artefaktów po bitwie warszawskiej nie było. I tutaj władze naszej diecezji, wszystkie, które od księdza biskupa Romaniuka, który wyniósł właśnie kolegiatę, świątynię radzymińską do godności kolegiaty, czy poszczególni ordynariusze dbają o to, żeby ta zmowa milczenia była przerwana.
Skoro mamy głos odnośnie władz kościelnych, to pana Grzegorza Jelenia zapytamy o władze te samorządowe i państwowe. Jednocześnie numery telefonów do naszego studia są inne niż do studia w Toruniu. 693-112-200 lub 693-112-255. 693-112-255.
Po roku 1989 wróciły obchody na cmentarz poległych. 15 sierpnia jest dniem szczególnym. Zaczyna się to on przy o godzinie 17. Dla Radzyminiaków to są najważniejsze obchody tego dnia. Czyli tutaj bardzo dużo osób przychodzi. Władze starają się dbać i o cmentarz. Jest nawet odsłonięta w miejscu, gdzie święty Jan Paweł II modlił się przed grobem żołnierskim, gdzie na klęczniku leżały te słynne polne kwiaty, autentycznie zebrane przez osoby, przez nauczycielkę, która udawała się na to spotkanie. Były dwa bukiety położone na dwóch klęcznikach. Przy jednym Jan Paweł II się modlił. One były związane zwykłą sznurówką. To nie były bukiety przygotowywane. To były bukiety z serca. Ktoś udawał się na spotkanie. Wiadomo, że trzeba było przyjść dużo, dużo wcześniej. Nie było możliwości tymi głównymi drogami, tylko gdzieś polnymi miedzami. Ta pani Asia, która jest nauczycielką i pracuje do dzisiejszego dnia w jednej ze szkół na terenie gminy Radzymin, ona po prostu te kwiaty zerwała. To przy tych kwiatach, kiedy się święty Jan Paweł II modlił, jest ten gest wzruszenia. A zdjęcie z tej pielgrzymki jest chyba jednym z najpiękniejszych.
No musi to być wymowne, jeżeli mężczyzna się wzrusza nad kwiatami.
Tak.
Tak, prawda?
Tak, ale to jest...
Polska się wzruszyła.
Tak. Ale to też jest to, że na cmentarzu wtedy były dzieci pierwszokomunijne. to, że Ojciec Święty przywitał się z tymi dziećmi. Pierwsze dzieci, które były, do których podszedł, to były dziewczynki na wózkach. Wszyscy, którzy w tym roku przystępowali do Komunii Świętej, byli na cmentarzu poległych w tym sektorze zero. Byli ministranci, także była młodzież. To tak naprawdę, jak się ogląda teraz relacje z tej wizyty, to ksiądz Sobczyk, on wtedy był wikariuszem, on zaintonował "Prosimy o słowo" i to podchwyciły dzieci. I w gruncie rzeczy po tych okrzykach dziecięcych Jan Paweł II powiedział, że słusznie. I to słowo nam po prostu zostawił. Także w tej chwili możemy powiedzieć, że już ten dom pielgrzyma, ten, który był zniszczony, jest w tej chwili przebudowywany, ma tam być małe muzeum. Cmentarz jest po rewitalizacji. Także dużo dobrego się w tej chwili dzieje. No i ta pamięć jak gdyby jest już przywrócona. No my serdecznie zapraszamy do Radzymina, zapraszamy tutaj, żeby odwiedzić, żeby zobaczyć to miejsce, które jest tym miejscem realnym. Tym miejscem, gdzie spoczywają bohaterowie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie Płock, moje imię Lucyna. Witam gości serdecznie, radiosłuchaczy. Pozdrawiam bohaterski Radzymin. Dzwonię, ponieważ Państwo na pewno wiecie, że Płock w 1920 roku również bronił się bohatersko i zatrzymał nawałę bolszewicką, nie pozwolił przejść przez Wisłę. Obrońcą barykady na Placu Kanonicznym dowodził błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, beatyfikowany przez Jana Pawła II, również w 1999 roku na Placu Piłsudskiego 12 czerwca 1999 roku wśród 108 męczenników II wojny światowej arcybiskup Antoni Julian Nowowiński i biskup Leon Wetmański, biskupi płoccy, zostali zamordowani na Mazurach. Zostali zamordowani, ale chcę powiedzieć również i przypomnieć może teraz też radiosłuchaczom, że Płock zatrzymał tę nawałę. 18 sierpnia my obchodzimy uroczyście pamiątkę. Płock został odznaczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego w roku 1921 Krzyżem Walecznych. Miejscem pamięci przez długie lata był grób harcerza 14-letniego Antolka Gradowskiego, bo u nas również była zmowa milczenia. Nie można było mówić, nie można było wspominać. Nikt nie czcił tej pamięci, jedynie w rodzinach, w kościele. Pierwszym pomnikiem...
Pani Lucyno, tak, mamy nadzieję, że kiedyś będziemy w Płocku i będziemy o tych szczegółach mówić. Tak, jak
tak,
najbardziej.
Opowiemy sobie wtedy,
opowiemy
tak.
sobie, może też na antenie Radia Maria uda się.
Bardzo dziękuję za przybliżenie tej pięknej historii i rocznicy spotkania w Radzyminie świętego Jana Pawła II z weteranami i bohaterami tamtej walki. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę obfitych łask Bożych.
Bóg zapłać, pozdrawiamy
tej
też.
Pięknej pamięci. Szczęść Boże wszystkim.
Prosimy, pan profesor Wiesław Jan Wysocki.
Po Lwowie, który otrzymał virtuti militari jako zbiorowy żołnierz, bohater. Rzeczywiście Płock odznaczył się i został uhonorowany Krzyżem Walecznych jako drugie miasto z 20 roku. Wprawdzie niewielkie grupy bolszewików przedostały się na drugi brzeg i zostały wyłapane przez chłopów. To rzeczywiście Płock stawił opór i tam były improwizowane oddziały, tam policjanci, harcerze zginęli w obronie tego miasta, więc Orlęta Płockie przeszły także do legendy obok Orląt Warszawskich czy Orląt Lwowskich. To jest piękna historia, ale chcę powiedzieć o tym, co boli. Warszawa, mimo że minęło 100 lat, nie ma pomnika bitwy 20 roku, zwycięskiej bitwy. I to jest dramat, który dzisiaj właściwie jest... I uwiera naszą świadomość, bo to jest jakiś brak, jakieś niedopatrzenie, by nie powiedzieć, dalej zacieranie tego, co było.
Już miał być nawet łuk triumfalny.
Łuk triumfalny został tuż przed śmiercią zaakceptowany przez marszałka Piłsudskiego. Pokazywali mu na początku pola Mokotowskiego, na końcu którego położono już kamień, nawet pod świątynię Opatrzności Bożej. Tam miała być, wojna przeszkodziła temu, ale to, że nie ma tej ciągłości, tego nawiązania do istoty polskości, tej wdzięczności we władzach warszawskich, to jest jednak bólów ból.
Dziękujemy. Profesor Wiesław Jan Wysocki. Jeszcze do telefonu pani Lucyny ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
Chciałem tylko powiedzieć pani Lucynie, że w Radzyminie, w tym naszym małym muzeum, przedstawiamy bohaterów z Płocka. Panią Landsberg z Śmieciuszewską i Orlęta Płockie. Mówimy o tych bohaterach, którzy zostali udekorowani Krzyżami Walecznych albo orderami Virtuti Militari. Więc troszeczkę mówimy i przybliżamy tę historię i dziękujemy bardzo, bo wiemy, że panorama tej bitwy jest o wiele szersza, tak, ale tak ograniczamy się do Radzymina i do diecezji warszawsko-praskiej, chociaż też chcemy, odpowiadając panu profesorowi, to jeszcze raz podziękować księdzu biskupowi, że jednak w 20 roku odbyły się uroczystości dziękczynne przy pomniku Matki Bożej Łaskawej. Ten pomnik jest dobrze widoczny z trasy S8 i mogliśmy mimo pandemii to jednak podziękować za to, co się wydarzyło w 20 roku.
Ale prawdą jest, że o ten pomnik Bitwy Warszawskiej upominamy się już na falach chociażby Radia Maryi i Telewizji Trwam od wielu, wielu lat, podejmując ten temat niejednokrotnie. Prosimy bardzo Radio Maryja. Niestety, prosimy spróbować jeszcze raz. 693-112-200 lub 693-112-255. Prosimy Radio Maryja. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy Pani Małgorzato.
Chciałabym powiedzieć, że mój dziadek Anastasy Glaner, który 85 lat żył tutaj w Borach Tucholskich, też był uczestnikiem tej bitwy pod Radzyminem i mówił, że doszedł aż do Brześcia z wojskami Piłsudskiego. My, wnuki, dowiedzieliśmy się na jego 85. urodzinach o tym udziale w bitwie i w tej całej wojnie roku 20. A po jego śmierci znaleźliśmy w jego szkatułce, na dnie tej szkatułki pod papierem, podziękowanie za udział w wojnie roku 20. Takie było tam sformułowanie, że ziemia na Kresach Wschodnich została rozdysponowana, może pan Anastazy Glaner otrzymać tylko ekwiwalent pieniężny za udział w tej wojnie. Czy on otrzymał ten ekwiwalent, to trudno powiedzieć, ale z podpisem Józefa Piłsudskiego mieliśmy taki dokument. Mój brat już świętej pamięci wziął to, żeby skserować i rozdać rodzinie, ale tego nie zdążył zrobić. Nie wiem, czy gdzieś tam bratowa ma ten dokument jeszcze, czy możemy wygrany gdzieś jeszcze duplikat zobaczyć. Ale na pewno brał udział w tej wojnie.
Dziękujemy pani Małgorzato, dziękujemy za ten telefon. No, pytać bratowej, póki jeszcze relacje są takie pokojowe i póki jeszcze...
Cały czas mamy takie pokojowe rodzinne.
To pytać.
Ale może gdzieś znajdziemy jeszcze to, bo...
Dzisiaj świętego Antoniego, to może pomóc znaleźć.
O, tak. To jest nasz patron, który nam wiele pomógł w życiu.
Dziękujemy pani Małgorzato.
Prosimy pani Małgorzato ocalić ten dokument, bo naprawdę bardzo mało jest tych artefaktów z tamtego czasu i to niech będzie naprawdę zadanie na najbliższe dni.
Bo jest miejsce w Muzeum Księdza Krzysztofa.
Rozumiemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo cieszę się, że się dodzwoniłam i wszystkich serdecznie witam zebranych. Jestem córką właśnie żołnierza, który brał udział właśnie w Radzyminie. No ja już mam 86 lat, ale ojciec był w czynnej służbie wtedy i służył, jego pułk był w Chełmie. Jednostka wojskowa. I stamtąd wysłali go właśnie tam w 20 roku na wojnę. I właśnie jego dowódcą był Haller. I tam był ranny właśnie. I jeszcze zdjęcie mamy przysłał, znaczy zdjęcie mamy stamtąd, gdzie właśnie ojciec był jako ranny w tym szpitalu. I to nie wiem, to gdzieś było chyba, czy w Radzyminie. Nigdy nie chciał na ten temat z nami rozmawiać. Dzieci, wiesz, to no po prostu nie było kiedy rozmawiać. Byliśmy w obozie później, w 42 roku wysiedleni byliśmy, bo ja mieszkam na Zamojszczyźnie, mieszkałam. No w tej chwili nie, w tej chwili jestem w Puławach, że tak powiem. Ale właśnie tam mieszkaliśmy, przeszliśmy całą Gehennę, ale to już druga sprawa, okupacji niemieckiej. A właśnie ojciec właśnie tam walczył, był ranny, coś miał jakieś z oczami kłopoty, bo właśnie tak tylko opowiadał, ale szczegółów nie chciał nic nam mówić. I myśmy dopiero po wyjściu z obozu, tam były takie później rozmowy, ale to bardzo mało, bo właśnie groziło nam nie pójście do szkoły, różne represje, jak to mógł tam walczyć. O. To tyle mam do powiedzenia. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam.
Dziękujemy bardzo. Chociaż... Prosimy o przedstawienie się.
Moje nazwisko panieńskie Piętnowska. Piętnowska Marianna. Ojciec mój Piotr. Tak. A mój ojciec Piotr Piętnowski. A ja mieszkam w Puławach.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Marianno za telefon. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
Serdecznie dziękuję. Niech im nie zabierają głos. Nie wolno przedłużać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ksiądz biskup Romuald Kamiński do tych telefonów, księże biskupie, do tych świadectw. Prosimy słowo.
Widać, że jeszcze do samego końca była ta obawa, że nie wszystko można powiedzieć. To zresztą we wszystkich tych elementach tej, powiedzmy, naszej wspólnej historii trudnej z narodem rosyjskim, czy ze sprawami sowieckimi, bo to nie tylko rok 1920, ale i II wojna światowa, i wywózki, i potem obława augustowska, to wszędzie ten scenariusz jest ten sam. Natomiast widzimy, jakie to miało znaczenie. Dzisiaj nasze rozmówczynie mają poważny wiek i jednak czuć z tej wypowiedzi, że to było w życiu ich ojców czy dziadków coś niezwykle ważnego. I to jest też pośrednie świadectwo, że rok 1920 w naszej historii to nie jest jedna z kolejnych potyczek z wrogiem, tylko to jest coś, co zaważyło na losach świata, nie tylko Europy. I to by trzeba przypominać dzisiejszym społeczeństwom europejskim i nie tylko, bo zdecydowana większość, że tak powiem, ludzi i w Europie, i na świecie nie ma większego pojęcia, bo dzisiaj umysły i serca tych pokoleń są zajęte biznesem, jakimiś, powiedzmy, sprawami światowymi. Natomiast to, że niektórzy mają spokój, dobrobyt, to się nie wzięło z niczego. Ktoś musiał kiedyś albo walczyć, albo zabezpieczyć, powiedzmy, w historii, żeby inni mieli dobrze. I tutaj rok 1920 i Polacy mieli w tym szczególny udział.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski. Telefony do studia 693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 255. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bruno z rady się kłania.
Kłaniamy się, panie Brunonie.
Zdrawiam serdecznie ojca, wspaniałej gości, księdza biskupa, gospodarzy. No i tak, słuchając tej wspaniałej...
Niestety straciliśmy połączenie. Radio Maryja, halo.
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Warszawy. Ja pamiętam, że jak chodziłem do szkoły w Julinie w latach 1954-56, to z grupą chłopców wybraliśmy się za Liwiec. I tam znaleźliśmy jakąś taką kapliczkę, gdzie było wzmiankowane, że tutaj się jakiś wydarzył cud nad Wisłą. I myśmy nie wiedzieli, co to znaczy. I zapytaliśmy się naszego kierownika, pana Skrętnego, pamiętam, naszej szkoły w Julinie, co to za cud się wydarzył. I on powiedział, że tutaj na tych terenach byli zatrzymani bolszewicy. I że tutaj, no, ponieśli klęskę. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Andrzeju, z Panem Bogiem. No, to okazuje się, że ta kapliczka została zlokalizowana i jest do dziś. Prosimy, pan Grzegorz Jeleń.
Tutaj warto by było powiedzieć, bo my mówimy o Radzyminie, podkreślamy rolę Radzymina, ale musimy też powiedzieć i przyznać to, że o Radzymin walczyła Polska, bo to walczyły pułki poznańskie, walczyła dywizja litewsko-białoruska, czyli kresowiacy. Także na ulicach Radzymina, na jego przedpolach o naszą wolność, o zachowanie wiary walczyła cała Polska i za to my jesteśmy wdzięczni. Mam nadzieję, że nasza rozmowa tutaj o Radzyminie będzie takim przyczynkiem, żeby odtworzyć ten szlak Bitwy Warszawskiej. Bo tych miast, tych miejsc, gdzie dokonywały się naprawdę ważne dla nas wydarzenia jest mnóstwo i warto by było, żebyśmy ten szlak Bitwy Warszawskiej odtworzyli. Że to nie tylko Radzymin, to jest 600 kilometrów, nawet ponad linii frontu, gdzie takich miejsc jest mnóstwo i myślę, że możemy tutaj zaapelować do mieszkańców, żeby szukać takich informacji, żeby to odtwarzać, żeby to przywracać, bo wtedy dopiero będzie cała chwała oręża Wojska Polskiego, ale też tej działalności opatrzności Bożej. Dopiero wtedy to będzie pełne.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maria. Halo. Prosimy. Kolejny telefon. Radio Maria. Halo. O, niestety. Tak to się czasem zdarza. 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dariusz z Małopolski.
Prosimy, panie Dariuszu.
Chciałbym bardzo gorąco podziękować za tę audycję, za to, że na te tematy się mówi, że się je naświetla, przypomina. Oczywiście, tak jak ksiądz powiedział, przez najbliższe 100 lat trzeba tę sprawę naświetlać i przypominać nam wszystkim. Ale ja miałbym pytanie do profesora Wysockiego, bo wiemy, że pod Radzyminem i nie tylko, jak się dzisiaj też dowiedziałem, że pod Płockiem i innymi miastami stawała bolszewicka została zatrzymana. Ale chciałbym poprosić, żeby pan profesor troszeczkę nam przypomniał, że co się działo na terenach wschodnich Polski, na Podlasiu chociażby, gdzie armia sowiecka już tereny zajęła i wprowadzała swoje porządki. Jakie tam były zniszczenia i gwałty, które były zadawane, żebyśmy sobie uświadomili, przed czym nas bohaterzy w 20 roku obronili. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Mamy pytanie, czy armia bolszewicka, czy sowiecka czerwona? Czy wszystkie na...
Bolszewicka.
Zatrzymajmy się przy bolszewickiej.
Tak,
dobrze.
1920 rok.
Dziękuję.
Bóg zapłać.
Tak. Już rozumiemy. Dziękujemy. Szerokiej drogi życzymy.
Rozróżniamy dlatego, że formalnie państwo bolszewickie powstało w 1922 roku. Natomiast państwo sowieckie powstało w 1922 roku. Stąd to określenie bolszewicy jest bardziej adekwatne. A co się działo, to chyba przekazy, no, także te, które nie uznajemy do końca za wiarygodne, ale choćby myślę tutaj o filmie dotyczącym 20 roku, który pokazuje, jak bardzo niszczono wszystko, co było polskie, jak bardzo rzekomo stawiano na proletariat, bo to była pewna propagandowa tylko nowomowa, która miała przekazać władzę w ręce tych, którzy niszczyli pałace, a swoich nowych noworyszy brali z właściwie ze stajen, bo to jest taka kultura stajenna raczej, niszcząca wszystko, co było wzniosłe. Niszczono kościoły, niszczono elity społeczne, niszczono zabytki i wszystko, co było możliwe do szabrowania, bo przecież Warszawa, która miała być zdobyta przez bolszewików, przez dwa dni miała być plądrowana bez żadnego nadzoru ze strony bolszewickiej. Te zniszczenia, które potem pozostawały, a są znakomicie opisane choćby w pamiętnikach premiera Witosa, który wizytował ziemie wyrwane bolszewikom, to jest tam obraz przerażający, jak wyglądały tamte tereny, które zostały przejęte. To jest no, rzeczywistość straszliwa i no, można by wnożyć obrazy, ale bardzo proszę.
To ja może tylko dopowiem, jak było w Radzyminie. Radzymin został zdobyty 13, około godziny 17. Natarcie szło właśnie przez tę ziemię, na której teraz jest sanktuarium świętego Jana Pawła II. Bolszewicy nas zaskoczyli, ale kiedy wkroczyli do miasta, rozpoczął się rabunek. Rabunek wszystkiego. Najpierw były składy apteczne, apteki. To wszystko było obrabowane. Mieszkania prywatne. W budynku ojców dolorystów, taki zakon był, był szpital. Szpital polowy. Tam był doktor Kloc. Była tutaj żona pana burmistrza, pana marszała, która jak gdyby organizowała tą pomoc. To kiedy wpadli do tego szpitala, to ukradli to, co mogli, ale czego nie mogli zabrać, to po prostu bezmyślnie zniszczyli. Kiedy wkraczali do wiosek, to w naszej tradycji są krzyże. Krzyże, które są i na rozstraju dróg, które są na początku wiosek. To pierwsze, co było robione, to te krzyże były wycinane. Tak było w Borkach, tak było w Kuligowie. Gdziekolwiek się pojawili, to najpierw niszczono to, co mówiło o tym, że my mamy wiarę. Chociaż większość tych czerwonoarmistów to tak naprawdę byli prawosławni. Im po prostu bolszewicy komisarze powiedzieli, że Boga nie ma, że religia to jest opium. Także tak to wyglądało. Oczywiście dochodziło do różnego rodzaju bardzo gorszących scen. No może nie jest tutaj miejsce, żeby o tym dokładnie opowiadać, ale możemy powiedzieć, że już wtedy było wiadomo, że ten ruski mir nie jest dla nas. Dlatego też to, co ich najbardziej zawiodło, to że armia ochotnicza, że ci, którym nieśli wolność, stanęli w obronie wiary. To ci, którzy z tymi kotylionami biało-czerwonymi na mundurach, oni płacili największą cenę. Ich ginęło najwięcej, oni byli najmniej przygotowani do walki.
Bardzo gorąco dziękujemy. 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam nadzieję, że teraz mnie nie rozłączy, bo coś się tam stało, ale nie wiem. W każdym razie, jeśli mogę kontynuować, tak ty...
Prosimy, panie Brunonie.
Bo właśnie to jest bardzo chwalebna audycja, bardzo chwalebna historia nasza po prostu i to jest, trzeba Bogu dziękować za taką historię i że możemy z tej historii wyciągać wnioski właśnie, że to siła polskiego, nie tylko oręża, ale szczególnie ducha, ona właśnie, można powiedzieć, ona się odnawiała w dalszej naszej historii, właśnie to zwycięstwo naszego ducha. Chociaż to się bolszewikom nie udało w 20 roku, no w dużej mierze się udało niż w 45. Natomiast jednak dzięki Bogu mieliśmy fantastycznych, wspaniałych pasterzy, przywódców właśnie duchowych, jak kardynał Klont, jak kardynał Wyszyński, jak papież Jan Paweł II i ksiądz Popiełuszko i wielu innych właśnie męczenników też, którzy oddali swoje życie za wiarę, za Kościół, bo to też to może niektórym to się może nie podobać, ale to jest wielki sukces i wielkie zwycięstwo Kościoła. Przecież Kościół był strasznie zagrożony w 20 roku, ale dzięki tej mobilizacji wierzy w Polsce, tej wielkiej modlitewnej, właśnie to Polacy uratowali Kościół w Europie i tak jak samo uratowali podczas komuny. Przecież komuna po wojnie, świat był też strasznie zagrożony. Kościół był bardzo zagrożony, ale no, w Polsce było dramatycznie, ale gdyby nie Ojciec Święty, to byłoby tragicznie, ale Jan Paweł II, może powiedzieć, nas uratował, jego heroiczna postawa, on właśnie, zresztą nieraz powtarzał, że urodził się w 20 roku i on właśnie ten duch właśnie historii 20 roku na pewno mu pomagał, towarzyszył i on tą wiarę w nas budował i że potrafiliśmy właśnie wyjść z tego wszystkiego obronną ręką. Dzięki właśnie heroicznej postawie Jan Paweł II, dzięki swojemu nauczaniu, ale też właśnie on tyle doświadczył i wojny, i straszny i zamach, i straszne, ale on mówi nigdy, nie daj Boże, wojna, i on nauczał właśnie, jak zwyciężać poprzez krzyż, poprzez wiarę, jak przebaczać po prostu, jak i to wszystko powodowało, że Matka Boża go wysłuchiwała i że on właśnie, gdy oddał niepokalanej Rosji cały świat, no to wtedy nawet nastąpił ten wybuch, tam te różne wydarzenia, które spowodowały, że nie doszło do zimnej wojny, że kto wie, mogłoby nawet dojść do strasznej zagłady, ale właśnie Jan Paweł II, też modlitwa.
Dziękujemy panie Brunonie za tę historię, taką kazującą też nasz naród, zawsze wierny i Panu Bogu i Kościołowi, ta linia północ, południe.
Dziękuję bardzo.
Polska i Rzym i nasi święci patronowie. Gorąco serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco serdecznie, bo pan Brunon dzwoni z Redy, czyli z samego nadmorza bałtyckiego. Przedtem chciał zabrać głos ksiądz Krzysztof Ziółkowski. Prosimy.
Chciałem jeszcze przypomnieć zdanie księdza Wiktora Mieczkowskiego, który przyjmował rząd bolszewicki na plebanii w Wyszkowie, który no wprost potem w swoich pamiętnikach stwierdzał, że to, co powiedział pan profesor, bolszewicy mieli mieć kilka dni na rabunki, gwałty, morderstwa w Warszawie. I to rzeczywiście spotkało Wyszków, bo cały był ograbiony. I jak mówi burmistrz Radzymina, pierwszy burmistrz, marszał, nie było domu, który by nie miał powyrywanych drzwi czy okien. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, co by było, gdyby rzeczywiście bolszewicy zdobyli Warszawę, chociaż Polacy przygotowywali się też do takiego momentu, że będą walczyć o każdy dom, o każdą ulicę. Mam taką relację tam w naszym muzeum pana, który w lutym poszedł 20 roku z całą klasą do wojska, maturzyści zgłosili się wszyscy na ochotnika i on był przygotowywany w sierpniu do walki wręcz na ulicach Warszawy i dostał tylko jeden nabój dla siebie. Oni byli przygotowywani do walki wręcz. Wtedy brakowało amunicji i wiedzieli, jakby Radzymin padł, to jeszcze będą walczyć o każdy dom, każdą ulicę, bo no, chcieli bronić żon, matek, rodzin, prawda? To determinacja była naprawdę wielka.
Dziękuję bardzo. Prosimy Radio Maryja. Halo. Kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja. Radio Maryja, halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Nazywam się Krystyna, jestem z Warszawy i po prostu chciałam...
Radio odbiornik, pani Krysiu, wyłączyć prosimy.
Chciałam powiedzieć, że mój dziadek brał udział w bitwie. Zanim ta bitwa nastąpiła, no to ćwiczył tych nieszczęsnych akademików z tej Legii Akademickiej, więc jak babcia opowiadała, przychodził po tych ćwiczeniach do domu i płakał, bo ta młodzież w ogóle nie wiedziała, jak się broń trzyma i tak dalej, i tak dalej. No po prostu dużo o tym mówić. Natomiast jak już szedł na bitwę, to tydzień przed 15 już musiał być z tymi swoimi akademikami na polu bitwy, przygotowywać się do tego natarcia. No więc jak żegnał się z babcią, babcia miała wtedy bliźnięta, dwóch chłopców trzymiesięcznych, sama miała 20 lat. No i była tam proboszczowi pod opiekę dana przez dziadka. No więc żegnał się z nią po prostu, że idzie na śmierć, ponieważ według informacji, jakie miał, na Warszawę szło 1 000 000 tych bolszewików, a może nawet więcej. I tu zdawał sobie sprawę, kogo ćwiczył, kogo przygotowywał, więc to była młodzież, dużo chłopaków takich po 14 lat, którzy mówili, że mają 16, bo od 16 lat mogli być werbowani. Więc no, to po prostu tragedia. No ale co się okazuje? Pożegnał się, że także na śmierć idzie. Nie minął tydzień, ktoś puka do drzwi, babcia otwiera, dziadek stoi. No i więc płacz niesamowity i pierwsze słowa dziadka. Matka Boska nas wszystkich uratowała. Oni tak uciekali, jak ją zobaczyli na niebie, że na tym szlaku na Wyszków i dalej na wschód tylko było słychać tętent koni, tych furmanek, tych tankietek i wszyscy okoliczni ludzie na wsiach słyszeli, jak oni strasznie uciekali. Zostawiali wszystko, co tam mieli i po prostu uciekali przerażeni widokiem, jaki widzieli na niebie. No i właśnie chciałam to przypomnieć, bo to jest, że tak powiem, z pierwszej ręki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiamy Pani Krystyno. Pan profesor.
Dodam tylko, że akademicy łącznie z wykładowcami zgłosili się ochotniczo do formacji liniowych. I rzeczywiście wpisali się znakomicie, niezależnie od tego, że rzeczywiście na początku, że byli to po prostu nieobyci z wojskiem młodzi ludzie. Czy zresztą wykładowcy także byli, mieli kłopoty z bronią. Ale ten zapał sprawił, że naprawdę bardzo w szybkim tempie stawali się pełnowartościowymi żołnierzami. I to tylko świadczy, że 100 tysięcy ochotników w samym lipcu, sierpniu się pojawiło. Tutaj zasługa niewątpliwie generała Józefa Hallera, który tworzył tę armię ochotniczą, a potem dowodził frontem środkowym. I to jest swoisty fenomen. W ciągu niespełna półtora roku mamy armię polską przekraczającą 1 000 000 żołnierzy. Oczywiście w linii było znacznie mniej tych żołnierzy, bo natomiast w służbach w porównaniu z armią ukraińską, która tworzyła się od maja 20 roku, Ukraińców było zaledwie 30 tysięcy. Jak potężny musiał być wysiłek Polski, który stworzył tak szybko, w tak krótkim czasie, tak potężną armię.
Ksiądz biskup Romuald Kamiński.
To gwoli do powiedzenia. Ta armia, że tak powiem, do dzisiaj wzbudza podziw, armia ochotników. Dlatego są podejmowane prace, aby na Kamionku zorganizować takie na powietrzu, na murach Kamionka przy świątyni Matki Boskiej Zwycięskiej, zgromadzić wszystkie nazwy, wszystkie jednostki, żeby w jednym miejscu był przegląd wszystkich oddziałów tych związków taktycznych ochotniczych, które wystąpiły w roku 1920. Ale jeszcze o jednej sprawie, myślę, że dużo ważniejszej, chciałbym wspomnieć. Mianowicie ta młodzież i nauczyciele i w ogóle ta, powiedzmy, cała jakby otoczka. Ciekawe, skąd się to wszystko brało, ta potęga tych młodych ludzi. Mianowicie, mimo zaborów, mimo różnych przeszkód, polskie rodziny dały, że powiem, najlepsze świadectwo bo ta młodzież nie wzięła się znikąd w sensie dojrzałości, bo to nie były emocje tylko. Emocje to wystarczają na kilka godzin, na kilka dni. Natomiast tutaj ta młodzież dała świadectwo, nie tylko wyruszając, ale wcześniej, powiedzmy, organizując w siebie i mobilizując innych, ktoś im musiał wcześniej to wpoić. Oni nie byli zagubieni w rozumieniu potrzeb ojczyzny. Doskonale wiedzieli, co to znaczy wiara. Wiedzieli, jaka jest cena wolności. To za tym stoją i świadomi rodzice, i na nauczycieli bym też zwrócił uwagę. To były zastępy naprawdę doskonale, nie tylko intelektualnie przygotowanych ludzi, ale także mających w sobie jakiś ogromny potencjał miłości do ojczyzny. To było, jest i powinno być naszą szczególną, że tak powiem, mocą i takim elementem, który bardzo służy budowaniu mocnego społeczeństwa.
W każdej parafii był komitet, który wspierał żołnierzy. Wysyłali im paczki, wysyłali karty. Ten żołnierz na froncie wiedział, że on broni ojczystych progów. I wiedział, że jeżeli on nie spełni swojego obowiązku, swojego zadania, to przestaną istnieć ci, których broni. To jest też, oni walczyli o wszystko. Pięknie to powiedział Żaromski, który właśnie w tym przekazie z plebanii Wyszkowskiej napisał, że dwa rodzaje społeczności polskiej obroniły kraj. Ci, którzy mieli czego bronić, bo coś posiadali, i ci, którzy niczego nie mieli, ale bronili tego, co w przyszłości może im Polska dać. I to jest chyba piękne takie stwierdzenie Żaromskiego, który pokazuje, że bo bolszewicy obiecywali bardzo wiele, tylko że im nie wierzono. Wierzono tym, którzy jakby byli dziedzicami, mieli swoją tożsamość, wywodzili się z pewnego etosu i wiedzieli, że właśnie wolna Polska, odrodzona Polska może im coś zapewnić.
Jeszcze jeden element wydaje się takim kluczowym. Rodziny polskie były dzietne, więc tej młodzieży i wielodzietne, tak, czyli że ta dzietność była tak obfita czy duża, że mogliśmy przeciwstawić się też tym milionom, które szły. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Czekaj.
Och, poczta głosowa się włączyła. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko Sikora, dzwonię z Koszalina. Chciałbym się dowiedzieć, jaki program, bo nie słuchałem od początku, czy to jest program na temat cudu nad Wisłą, czy to jest program na temat żołnierza polskiego.
Przerwana zmowa milczenia cudu nad Wisłą, pamięć roku 1920, 23. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II i spotkania się ze społeczeństwem Radzymina.
Rozumiem, ale co mam po prostu, jakie mam zastrzeżenie? Nie do tego programu, bo nie chcę się wypowiadać, ale w polskiej telewizji, przekazie bardzo mało i prawie w ogóle się nie mówi o cudzie, o interwencji Matki Boskiej. Nawet teraz, jeżeli wspomniała ta pani, przed chwilą słyszałem tę panią, która wspomniała o swoim dziadku, to tak samo nic nie było nadmienione czy rozszerzone. Jak po prostu przybiegał ten cud nad Wisłą jakie to miał zdarzenie.
Panie Sikora, nie słyszeliśmy od początku, pan nie słyszał, więc wiele rzeczy tutaj powiedzieliśmy, a tu jest Radio Maryja i telewizja Trwam, a jeżeli uważa pan, że telewizja publiczna nie spełnia swoich tutaj oczekiwań, czy pańskich oczekiwań, swoich obowiązków, zwłaszcza w tej kwestii pełnienia misji publicznej, proszę zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bądź do Telewizji Polskiej bezpośrednio. Natomiast proszę pozostać razem z nami. Wiele rzeczy jeszcze pan o cudzie nad Wisłą, o Bitwie Warszawskiej, o tym, o czym mówimy tu na tej ziemi. Nie mówimy z Torunia, ale mówimy dokładnie z Grochowa w Warszawie, z parafii Najczystszego Serca Maryi. Gorąco serdecznie pozdrawiam i do dalszego bycia razem z nami. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Chciel. Pragnąłbym podzielić się uwagami na temat udziału mojego ojca, Wiktora Letkowskiego, w Bitwie Warszawskiej. Mianowicie powiem o jednym epizodzie. Już po zakończeniu bitwy bardzo wielu jeńców bolszewickich zostało wziętych do niewoli. Wśród jeńców panował tyfus. Nawet mój tata się zaraził tym tyfusem, później chorował ciężko. Trzeba przyznać, że to byli zwykli, prości ludzie, często z poboru brani. Nie byli to jakieś ideowi bolszewicy, może była grupa jakaś różnych prowodyrów, ale tak w większości to byli z poboru chłopi, zwykli, prości ludzie. I często prosili, na przykład, jak ojciec opowiadał, prosili, panie, daj za kurii, panie, jeść, głodni byli, chorzy. Prosili Polaków, dla nich to było pewnego rodzaju wyzwolenie, ta niewola. Także ten epizod chciałbym podkreślić. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Andrzeju.
W rejonie Warszawy 66 tysięcy bolszewików trafiło do niewoli. Łącznie było ich około 90 tysięcy. Rzeczywiście bardzo wielu z nich zmarło w wyniku wycieńczenia chorób zakaźnych, bardzo licznych. I to później posłużyło Sowietom, zwłaszcza już po rozpadzie, czy w momencie, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, i po ujawnieniu zbrodni katyński, czy raczej przyznaniu się Moskwy do tego, że to jest ich dzieło, do podjęcia akcji antykatynia. Że właśnie Katyń był jakby odpowiedzią na mordy polskie na jeńcach bolszewickich. Historycy próbowali dokumentację przedstawić, ale Rosjan nie interesuje faktografia. Natomiast warto pamiętać o tym, że ci, którzy zmarli na polskiej ziemi w niewoli, byli chowani. I takie cmentarze były. Te cmentarze od 1944 roku niszczyli sami Sowieci. Bo w przekonaniu ich żołnierz, który był w niewoli, jest zdrajcą. I dlatego trzeba było te obiekty, które dla nas są zwykle uważane za jednak miejsca bardzo szczególne i wymagające troski, opieki, to były demolowane. Zaledwie chyba 3-4 cmentarzyki niewielkie jeszcze z tego okresu ocalały. I to warto o tym pamiętać, bo to jest jakby ta pamięć o tym, że zresztą musimy też przypomnieć, że wielu jeńców bolszewickich nie chciało wracać do Sowdepi. Chcieli zostać tutaj albo gdzieś emigrowali. To jest też jakby ten obraz, że mieli dosyć pewnej rzeczywistości, która z której się w specyficzny sposób uwolnili.
To profesor Wiesław Jan Wysocki. Jest z nami ksiądz biskup Romuald Kamiński. Księże biskupie, wiemy, że obowiązki wzywają. Dziękujemy za przewodniczenie dzisiejszej liturgii, wygłoszone Słowo Boże, udział w tych rozmowach niedokończonych. Prosimy o to słowo podsumowania, no i też pasterskie błogosławieństwo na dalszą naszą tu posługę, ale też dalszą pracę, jeżeli chodzi o upamiętnienie Bitwy Warszawskiej, bo to zadanie zostawił nam Jan Paweł II.
Bardzo dziękuję i za ten zamysł dzisiejszy w 23. rocznicę wizyty papieskiej tutaj na naszej ziemi, na ziemi radzymińskiej. I my przy tym wielkim wydarzeniu będziemy trwać, dopóki siły będą. A widzę, że tych sił jest coraz więcej, bo choćby to, że proboszcz i parafianie i w ogóle całe społeczeństwo Radzymina nabrało jakby nowych energii i to, co się zadziało w ostatnich kilku latach, no to dla mnie jest pełne podziwu, że tyle zostało zrobione, jeśli chodzi o zachowanie pamięci i tej duchowej pamięci i tej fizycznej, poprzez te materiały archiwalne, muzealne i tak dalej. Natomiast najbardziej dla mnie radosnym faktem jest to, że jest coraz większe zainteresowanie. Czyli sięgamy do tych korzeni, do tych części naszego wielkiego fundamentu, na którym można bezpiecznie budować. I jeśli będziemy sięgać do tych najlepszych wzorów, to ten gmach Rzeczpospolitej będzie mocny. To jest, powiedziałbym, fundament wielowarstwowy. Myśmy dzisiaj tutaj podejmowali tylko nieliczne wątki, ale warto kiedyś sięgnąć jakby po ten pierwszy zasiew, który dał plon po 1920 roku. Proszę zauważyć, kochanie, że od Bitwy Warszawskiej do roku 1939 to jest tylko 19 lat. Gdyby ktoś się pokusił i dokonał oceny tej potęgi wzrostu, czyli tej dynamiki odbudowy i wzrostu w ogóle potencjału naszej ojczyzny, to byłby zdumiony. Ten przyrost różnych tych wartości i duchowych to się nie zmierzy, rzecz jasna, ale tych materialnych, czy dotyczących rozwoju, nauki, techniki, gospodarki, zagospodarowania przestrzennego, był ogromny. A to wszystko było na tym pierwszym zasiewie. To znaczy, że w dobrej sprawie wystąpiliśmy, tak jak to mówi święty Paweł. W dobrej sprawie wystąpiłem, tak i tutaj. Wielkie rzeczy się wtedy rodziły i z tego się trzeba chlubić. I drugie, trzeba przypominać różnym nacjom, że nie byłyby takie szczęśliwe dzisiaj i takie bezpieczne, gdyby nie tamten rok i nie ta wielka ofiara naszych rodaków. To jest chyba bardzo mocno zapomniane, ale myślę, że doczekamy się i tutaj jakiegoś postępu na tym polu. Natomiast dzisiaj, kochani, bardzo dziękuję wszystkim, począwszy od gospodarzy, czyli od radia i telewizji Trwam i Radia Maryja, którzy dali nam możliwość dzisiejszego spotkania, i ja chciałbym od siebie podziękować panu profesorowi i uczonym historykom z Radzymina i księdzu Krzysztofowi za ten dzisiejszy udział, a ja pragnę ogarnąć was wszystkich modlitwą i pobłogosławić, aby te nasze bojowanie na dzisiaj także wydawało dobre owoce. Polećmy się Matce Najświętszej, Królowo Pokoju, módl się za nami. Matko Boża łaskawa i zwycięska,
módl się za nami.
A wszystkich nas niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
I proszę kontynuować
dalej
dzieło.
My zostajemy, bardzo. Błogosławionej, spokojnej, dobrej nocy i podróży do domu. Dla księdza biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Prosimy bardzo Radio Maryja. Halo? Prosimy Radio Maryja. Niestety takie przygody mamy. 693-112-200 lub 693-112-255. Prosimy Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Tak?
Jesteśmy na antenie, tak. Prosimy o, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
A jest, proszę, proszę pana, ja chciałam powiedzieć, czy pan słyszy mnie?
Słyszymy doskonale. Prosimy wyłączyć radioodbiornik, dobrze? Radioodbiornik prosimy wyłączyć. O, no. Właśnie. Będzie...
Halo?
I słyszymy się już dobrze?
Teraz pan mnie słyszy?
Od samego początku.
A słyszymy się dobrze?
Tak, słyszymy się dobrze.
Proszę pana, chciałam powiedzieć, że moja mama w 20 roku była tam w Chojnicach i ona tam robiła tą bramę dla Halera, do tego generała Halera na powitanie oni wyhaftowali 56 chorągwi Polski, zawieszali tam w Chojnicach i tam na tej bramie Czuchowskiej i przyjmowali potem na dworcu.
Bardzo gorąco dziękujemy. Tam nie jest wyłączony radioodbiornik, więc troszeczkę tak słyszymy i pani głos, i odbicie potem z radia tego dźwięku. Chojnice, armia Halera, to wydaje się, że nie chorągwi 56, tylko takich chusty halerowskich może.
Rozumiemy, o czym mowa, ale to jest rok 19, kiedy Harel zajmował Pomorze ze swoją legitną armią. Warto pamiętać, że była to armia, powiedzmy, lepiej wyposażona, lepiej wyekwipowana, lepiej się prezentująca od armii pruskiej, niemieckiej. W związku z tym budziła uznanie, a jednocześnie pobożność generała Halera zwalała wszystkich z nóg. W każdej miejscowości były przecież uroczystości kościelne. Ja się uśmiecham półgębkiem, ale żaden z generałów pewnie by nie wytrzymał tej dawki pobożności. Haller to wszystko przełknął i stąd także jest
przełknął,
piękna
panie
jego...
profesorze, czy inicjował?
Uczestniczył w tym w pełni z przekonaniem.
Ale to on był taki,
czy
miał takiego kapelana?
On był człowiekiem, który ostentacyjnie obnosił się ze swoją religijnością i dlatego nadawał się idealnie do tego, żeby właśnie tej ludności oddać to, czego ona oczekiwała, czego się spodziewała. I był po prostu generałem, który serdecznie trafiał do mentalności Pomorzan.
Zresztą mówiono o nim, znaczy jest taka anegdota mówiąca, że kiedy zapytano generała Halera, jaką on sobie Polskę wymarzył, on odpowiedział prosto, że taką, jaką da Najświętsza Panienka.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, do audycji.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Krystyna z Pomorza.
Prosimy, pani Krystyno.
Tak. Ja tylko radio wyłączę. Ja chciałam powiedzieć, mój teściu był właśnie u Piłsudskiego. Nic nigdy nie mówił o tym właśnie. Ja dopiero się dowiedziałam po śmierci teścia, po latach 80. Znalazły się zdjęcia, znalazły się. Ale cóż, to były represje. Wiem z opowiadania mego męża, był małym dzieckiem wtedy. Zaraz jak kończyła Armia Czerwona, teściu został zabrany, został wywieziony na Ural, wrócił po iluś latach chory, schorowany, obdarty, ale szczęśliwie, że wrócił. I właśnie tak, właśnie bardzo dziękuję za taką audycję. Tak mało wiem i te pokolenia już odeszły.
Dziękujemy pani Krystyno. Tutaj pozostaje do naszych gości pytanie o losy tych, którzy byli uczestnikami Bitwy Warszawskiej, wpadli potem w ręce Sowietów, ubeków. Jakie losy ich spotkały?
Wielu z nich potem zginęło na nieludzkiej ziemi, zginęło w zbrodni katyńskiej. Są tacy, bo w Radzyminie oprócz tego, że mówimy tutaj o wizycie Jana Pawła II, o bitwie warszawskiej, jest też taka piękna inicjatywa uczniów ze szkoły, w której pracuję, upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej. To dęby katyńskie, dęby pamięci, które są sadzone i te dęby są sadzone od 2008 roku. Wtedy była 13 kwietnia, kiedy jest ten Narodowy Dzień Pamięci o zbrodni katyńskiej. Na Radzymińskim cmentarzu, tym z 20 roku, była uroczysta msza, która ten program zainicjowała. Jest to już program międzynarodowy. Dęby są już posadzone w wielu państwach świata. Pięknie posadzone są w Budapeszcie, Węgrzy, są w Kanadzie. Akcja polega na tym, żeby upamiętnić dębem każdego z tych, którzy zginął, czyli przywrócić ich do pamięci. Ale bardzo wielu tych, którzy są przywracani, szczególnie w Radzyminie, przez takie stowarzyszenie Motocud, motocyklistów, to są ci, którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej, czy walczyli w obronie Radzymina, a potem po 1939 roku zginęli w tej zbrodni. Może tylko tego jednego przywołam, bo pierwszy dom motocykliści posadzili 15 sierpnia 2010 roku i był on poświęcony majorowi Stefanowi Szablewskiemu, który walczył o Mokre w 29 pułku Stefana Waltera. W opisie było z tego dnia, że mimo tego, że odniósł ranę, nie zszedł z pola walki, ze swoimi żołnierzami zdobył karabin maszynowy i wziął kilku jeńców, którzy mieli niesamowicie ważne informacje dla naszego sztabu. A potem zagarnięty już z tej nieludzkiej ziemi nie wrócił.
Ja chciałbym się upomnieć o pamięć dla ojca Józefa Jońca, który wymyślił po prostu tę piękną ideę sadzenia dębów. Ja akurat jechałem samochodem, kiedy ojciec Józef do mnie zadzwonił i o mało nie spowodowałem wypadku, do czego muszę się przyznać, ucieszony właśnie tą informacją, bo wydawało mi się to genialne i to jest ten zakonnik, który zginął 10 kwietnia 10 roku.
Panie profesorze, ta akcja wyszła z Radzymina, ze szkoły. Oczywiście umiędzynarodowił tą akcję ojciec Józef Joniec. Była ona organizowana z parafiadą i to dzięki parafiadzie, dzięki ojcowi Jońcowi został nadany tej akcji patronat świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I dąb pamięci miał być posadzony 12 kwietnia 2010 roku w ogrodach pałacu w Warszawie. No niestety do tego nie doszło. Został posadzony parę lat później, kiedy prezydentem został pan Andrzej Duda.
Jakoś nas to nie dziwi.
No nie dziwi i wtedy ten dąb jest. Oczywiście bez ojca Jońca ta akcja by takiego rozmachu nie miała. Zresztą parafiada, Stowarzyszenie Parafiada do dzisiejszego dnia istnieje i utrzymuje ten program. Nadal on jest aktualny. Jest już prawie 5 tysięcy tych demów.
Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do audycji w tej chwili o bitwie warszawskiej.
Prosimy.
Barbara z Wrocławia. Ja chciałam się podzielić, jestem wnuczką i prawnuczką legionistów. Niestety nie znałam ani dziadka, ani pradziadka, ale w mojej rodzinie jest taka żywa historia, którą opowiedział mi tata, który w tej chwili ma 85 lat. Otóż zarówno dziadek i pradziadek brali udział w wojnie w 20 roku, z tym, że dziadek jako młody mężczyzna był zebrany do, służył w legionach, a kiedy wybuchła bitwa, przygotowania były do bitwy warszawskiej, został wezwany jako rezerwista mój pradziadek. I obydwaj brali udział w tej bitwie, z tym, że ojciec wiedział, że syn jest walczy, a syn nie wiedział, że ojciec jego jest na tej wojnie, w tej bitwie bierze udział. I proszę sobie wyobrazić, że doszło do takiej pięknej sytuacji w Przeworsku, na dworcu, już po zakończeniu działań tych wojennych. Ojciec i syn spotkali się. Siedzieli obydwaj w tłumie takich wybiedzonych tych żołnierzy w podartych tych mundurach. I siedzieli naprzeciwko siebie, wpatrując, przyglądając się sobie i od razu się nie rozpoznali. Dopiero po chwili, kiedy ten ojciec wpatrywał się w tego syna, nagle podszedł i mówi: Józek, to ty? A on się zerwał, mówi: tata. I to było piękne, jak opowiadali, to zawsze tam łzy, tato opowiadał mój, że zawsze to opowiada tą historię i łzy płyną. I jeszcze jedno opowiem, że pradziadek otrzymał, obydwaj otrzymali, ale rezerwiści chyba tylko otrzymywali, otrzymał ten ekwiwalent od marszałka Piłsudskiego. I te pieniądze wykorzystał na zakupienie krzyża, który chciał postawić na grobie zmarłej pierwszej żony. Kiedy pojechał z tym krzyżem na cmentarz, nie znalazł tego grobu, bo bardzo dużo tych grobów przybyło i postanowił ten krzyż postawić na rogu swojego pola, ale zrobił taki kopczyk, postawił ten krzyż i zasadził mu drzewie. I proszę sobie wyobrazić, że przez lata ludzie się tam spotykali, żeby śpiewać majówkę, majowe nabożeństwa i różne tam na spotkaniach takich modlitewnych. Do tych spotkań modlitewnych służył ten krzyż. I dane mi było widzieć ten krzyż. Do dziś stoi. Jest to takie miejsce, no taka kapliczka. Kapliczka, która służy właśnie takim, jeszcze służyła do niedawna gdzieś tam jest. Coraz mniej ludzi, ale taki znak pozostał właśnie z tej wojny, o bitwę od Warszawy. Taki ten znak, symbol. Taka opowieść mojej rodzinie do dziś żyje. Także chciałam się tym podzielić. Dziękuję serdecznie za ten wspaniały program, za tą audycję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Barbaro, z Panem Bogiem. Gorąco serdecznie pozdrawiamy. Przerwana zmowa milczenia, cudu nad Wisłą, bitwy warszawskiej, pamięć roku 1920, i chociaż to nie 15 sierpnia, to jednak dziś upamiętniamy tu na tej warszawsko-praskiej ziemi 23. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II i spotkanie z mieszkańcami Radzymina, dokładnie 13 czerwca 1999 roku to miało miejsce. Dziękuję Państwu za współtworzenie naszego spotkania. Nie żegnamy się jeszcze, bo czas na podsumowanie, czyli czas na to, co najważniejsze, najistotniejsze, byśmy zapamiętali. Jeżeli ktoś włączył się do naszej rozmowy, by na zakończenie usłyszał najważniejsze informacje, o czym dziś rozmawialiśmy, a potem by mógł sięgnąć na stronę internetową Radia Maryja, radiomaria.pl. Tam mógł odnaleźć rozmowy niedokończone i wysłuchać ich oczywiście w całości. Prosimy, profesor Wiesław Jan Wysocki.
Nie padło w naszej rozmowie dzisiaj jeszcze nazwisko nuncjusza apostolskiego Achillesa Lattiego. To jeden z tych dwóch dyplomatów, którzy pozostali w Warszawie. Spóźnił się na eszelon, ale pozostał i chętnie szedł do okopów żołnierskich, odwiedzał kleryków warszawskich, którzy szli z pomocą sanitarną żołnierzom. W każdym razie warto o tym pamiętać, bo kiedy ten nuncjusz, późniejszy kardynał, zresztą krótko kardynałem był, został wybrany papieżem Piusem XI. Tuż przed konklawy jeszcze władze Rzeczypospolitej zdążyły mu wręczyć Orła Białego, a jego decyzją było wymalowanie przez znakomitego Rozena naszego pięknego fresku przedstawiającego właśnie bitwę warszawską także z księdzem Skorupką, z nuncjuszem ówczesnym. W każdym razie to zostało potem w Castel Gandolfo zamalowane. Staraniem naszego papieża został fresk przywrócony. I tam w Castel Gandolfo nad tym pięknym jeziorem delegacja Radzymina w 1998 roku wręczała papieżowi dyplom z honorowym obywatelstwem. To tak jakby podkreślenie tego szczególnego aktu, bo to jest świadectwo, które tam we Włoszech w rezydencji papieskiej jest. I tylko drugie drobne dopowiedzenie. Mówiliśmy tutaj o kotylionach. Przyznam się, że tego słowa bardzo nie lubię, bo kotyliony przyznawano zwycięskim koniom. Były też szczepiane wodzirejom na różnych zabawach. Żołnierze ówcześni i ci, którzy nawiązywali do patriotycznej tradycji, zakładali kokardy. Pamiętajmy o tym, bo to jest takie bardzo polska tradycja, bardzo specyficzna i różniąca się od tych właśnie fascynujących się koniami.
Kokarda, nie kotylion.
Tak.
Kokarda, nie kotylion. Prosimy, pan Grzegorz Jeremi.
Wspomniany tutaj był przez pana profesora Pius XI, papież. No może warto powiedzieć, że miał z Janem Pawłem II pewne wspólne ulubione zajęcie, czyli góry. Bardzo, bardzo uwielbiał góry. Bywał też jako nuncjusz apostolski często w Radzyminie u ojców dolorystów. Ale tutaj, żeby podsumować, to trzeba może by powiedzieć o słowach Jana Pawła II z 15 sierpnia 1990 roku, kiedy było to podsumowanie wizyty, pielgrzymki, kiedy powiedział te słowa, które dla nas Radzyminiaków są bardzo ważne. Co by było, gdyby nie było tego Radzymina, tego cudu nad Wisłą. Mówiliśmy bardzo dużo, może najmniej mówiliśmy o tym, jakie były działania wojenne. Nie wspominaliśmy tutaj dowódców, nie mówiliśmy o kontratakach, o tych, którzy oddali życie, ale myślę, że mówiliśmy o takiej istocie, która w nas tkwi, czyli o tym, że móc, znaczy chcieć to móc, czyli jeżeli jest wiara, jeżeli jest cel, to potrafimy jako naród wznieść się ponad różnego rodzaju uprzedzenia, ponad podziały. I myślę, że teraz, w tych obecnych czasach, znów nam jest to potrzebne. I myślę, że może, jeśli będziemy dalej przypominać, bo umarłych wieczność dotąd trwa, dopóki płaci im się pamięcią, jak mówiła Wisława Szymborska, to osiągniemy.
Radzyminiacy, czyli kto?
Radzyminiacy, czyli mieszkańcy Radzymina, ale wszyscy. bo tutaj nie chcemy dzielić na tych, którzy urodzili się i są od lat. Wszyscy, którzy czują Bitwę Warszawską, którzy przyjeżdżają, którzy się osiedlają, którzy chcą tą historię pamiętać, są Radzyminakami, tak jak wszyscy jesteśmy Polakami.
Grzegorz Jeleni, prosimy, ksiądz Krzysztof Ziłkowski, kustosz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie.
Podsumowując, chciałbym jeszcze dodać, żebyśmy właśnie mieli pewien obraz, że Matka Boża objawiła się dwa razy, czyli 14 sierpnia w Osowie, gdzie ginie ksiądz Korupka, który przygotowuje się, pisze testament, żegna się tak i wie, że składa życie na ołtarzu ojczyzny. W tym miejscu, przynajmniej o nim wiemy, objawia się Matka Boża. I drugie miejsce to jest Wólka Radzymińska, gdzie podobnie czyni Pogonowski. I tam też objawia się Matka Boża, tam gdzie składa się życie na ołtarzu ojczyzny. Więc mamy te objawienia maryjne, które miały miejsce, które przedstawił Kossak, Jerzy Kossak na swoim obrazie, gdzie scenę batalistyczną pokazał z Osowa, a objawienia Matki Bożej z Wólki Radzymińskiej. To też o tym warto pamiętać, patrząc na ten obraz, który też był, nie było można go pokazywać, tak? Był zakazanym obrazem, więc musimy pamiętać o tym, że takich cudów było wiele. Cuda te, które działa Pan Bóg dzięki modlitwie. Cuda, które mówił Pan Profesor, że mamy wybitnych żołnierzy, dowódców, ale też i wtedy elitę polityczną, bo od Paderewskiego do Hallera poprzez Korfantego, Witosa, Daszyńskiego, Dmowskiego i wielu jeszcze innych, prawda, możemy wymienić kilkunastu przynajmniej. I to w zaledwie jednej dekadzie. Więc Pan Bóg dał nam elity, które udźwignęły wtedy ciężar obrony polskości i rzeczywiście zwyciężyła polska racja stanu. I życzmy sobie, żeby ta polska racja stanu, której jest przypominanie zwycięskiej bitwy warszawskiej, ale i chluby oręża polskiego, żeby to zawsze zwyciężało i żebyśmy potrafili przypominać tych bohaterów, którzy tyle lat byli zapomnieni.
Rozmowy niedokończone. Czas pozdrowień, można powiedzieć, na zakończenie. Kogo pozdrawia ksiądz Krzysztof Ziłkowski, kustosz?
Pozdrawiam parafian, wszystkich naszych przyjaciół, darczyńców z całej Polski, dzięki którym na polach Bitwy Warszawskiej dzisiaj cieszymy się sanktuarium świętego Jana Pawła II.
Pan Grzegorz Jeleń.
A ja chciałbym pozdrowić tych wszystkich, którym ojczyzna leży na sercu i którzy dla niej, dla przyszłych pokoleń chcą po prostu pracować i chcą pamiętać.
Pan profesor.
Pozdrawiam tych, którzy udają się pod opiekę anioła stróża ziemi wołomińskiej i tych, którzy zgodnie ze słowami biskupa legendarnego biskupa Legionów Polskich Władysława Bandurskiego służą Rzeczypospolitej, bo służba Rzeczypospolitej według biskupa kapłaństwem jest.
A cóż to za wyjątkowy anioł stróż ziemi wołomińskiej?
To jest...
jest to takie oznaczenie, które jest przyznawane w powiecie wołomińskim wybitnym postaciom. Tym, którzy coś dla tego powiatu i dla historii robią.
Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie poniedziałkowe Rodziny Radia Maria przeżywamy w parafii Najczystszego Serca Maryi Panny w Warszawie, na Grochowie, w diecezji warszawsko-praskiej. Pozdrawiamy gorąco serdecznie, dziękujemy za gościnność księdzu prałatowi Krzysztofowi Uklei, jego współpracownikom i tym duchownym i świeckim wszystkim grupom, które się zgromadziły na dzisiejszej uroczystej mszy świętej, czcicielom świętego Szarbela, świętego Antoniego, Matki Bożej Fatimskiej, Różom Różańcowym, siostrom orionistkom, dzieciom liturgicznej służby ołtarza, dzieciom za fantastyczny program o świętym Orionie. To wszystko dziś, byliśmy tego świadkami, za to dziękujemy, a za parę minut na naszej antenie modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Kiedy znowu mnie zawiodą mój wzrok i słuch, gdy wypowiedzianym słowom już zabraknie tchu. Pośród myśli, słów, potoku ukryła się, wiem. Usiądę i zaczekam na choćby mały jej cień. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Choć tak wiele nadaremnie padło słów na wiatr, wiem, że ona znajdzie we mnie, co zgubione od lat. Ciszy muszę oddać wszystko po ostatnią część. Tylko wtedy się ośmieli nadać życiu sens. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja.
Rozpoczynamy naszą wspólną modlitwę na zakończenie dnia. Księdza kustosza Krzysztofa Ziółkowskiego prosimy o przewodniczenie naszej liturgii.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Spróbujmy zrobić króciutki rachunek sumienia. Pomyślmy, za co możemy podziękować Panu Bogu, ale także za co przeprosić, aby ten dzień zakończyć. Potrzebujemy zarówno wdzięczności, jak i pokory. Niech podsumowanie tego dnia będzie, przyniesie nam spokojną noc, ale też natchnie nadzieję w nasze serca, że jutro będzie dzień, którym możemy rozpocząć i być lepszymi, wspaniałymi wyznawcami Chrystusa. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali,
niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze w pokoju według
słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Liturgii przewodniczył ksiądz Krzysztof Ziółkowski, kustosz Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminiu. W studiu jeszcze z nami profesor Wiesław Jan Wysocki oraz Grzegorz Jeleń, nauczyciel historii w radzymińskich szkołach, inicjator wielu takich grup, no może nie rekonstrukcyjnych, ale i pamięci.
Jest bardzo dużo osób w Radzyminie, którym po prostu się chce pracować. Także wszystkich tutaj pozdrawiam. W Radzyminie się jeszcze chcę robić coś dobrego.
Bierzmy przykład z Radzymina. Program realizuje pan Krzysztof Gabski. Był z nami w rozmowach niedokończonych ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Też gorąco serdecznie dziękujemy klerykowi Danielowi Plewce, studentowi, alumnowi, który dzisiaj był komentatorem, księżom wikariuszom, księdzu Krzysztofowi Uklei, proboszczowi, no i też siostrze Esterze Jasińskiej, która była reżyserem programu słowno-muzycznego Tylko miłość zbawi świat, 150. rocznica urodzin świętego Alojzego Orione. Byliśmy tutaj w kościele, który jedyny w Polsce ma takie wezwanie. To jest kościół Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, duchowo związany z Bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa na Kawęczyńskiej. Przy tym kościele jest i dąb pamięci, jest i obelisk upamiętniający rodzinę ratującą Żydów. Jest też wiele bardzo ciekawych tablic upamiętniających i przypominających wydarzenia związane z tym miejscem, z Grochowem. No i nie możemy zapomnieć księdzu proboszczowi, księdzu prałatowi Krzysztofowi Uklei. Gdy nas nie chciano na placu zamkowym, to nas przyjął z koncertem i manifestacją w obronie telewizji Trwam właśnie na placu Szembeka przed kościołem. Gorąco serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Przekazujemy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.